Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o wydarzeniach sprzed 100 lat, dokładnie o Bitwie Białostockiej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Stoczono ją 22 sierpnia 1920 roku pomiędzy 1. Pułkiem Piechoty Legionów i wycofującymi się spod Warszawy resztkami rosyjskiej 16. Armii oraz towarzyszącymi im oddziałami 3. Armii. O tych wydarzeniach rozmawiam z historykiem z Muzeum Wojska w Białymstoku, Markiem Gajewskim. Witam pana.
Witam serdecznie.
Dlaczego musiało dojść do tej bitwy?
Znaczy, przyczyna jest jedna i najpoważniejsza. Operacja warszawska, która rozgrywała się od 13 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, gdzie doszło do ogólnego zatrzymania wojsk bolszewickich kierujących się właśnie w kierunku zachodnim. Dlaczego bitwa o Białystok odegrała taką rolę? To był ostatni akord tej właśnie już też operacji, która tak naprawdę zakończyła się dopiero 25 sierpnia, więc 3 dni po bitwie białostockiej. W związku z kontruderzeniem z Nadwieprza w kierunku właśnie Białego Stoku ruszyła grupa uderzeniowa generała Ryza Śmigłego, z której wchodziła pierwsza dywizja piechoty Legionów, z której to właśnie oddziały właśnie legionowe uderzyły, miały rozkaz zajęcia Białego Stoku. Jeden sposób odcięcia drogi odwrotu dla oddziałów bolszewickich, które stopniowo wycofywały się spod Warszawy.
No ale można było to nieco wcześniej pójść w rejon Łomży albo za Białymstokiem w stronę Grodna i tam próbować przecinać te szlaki odwrotowe Sowietów. Dlaczego Białystok jednak był tym etapem pośrednim?
Znaczy rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego mówiły jasno i wyraźnie. Trzecia Dywizja Piechoty Legionów ma uderzyć w kierunku Brześcia i zająć to miasto, osłaniając w ten sposób od strony wschodniej ewentualne zagrożenie i ewentualną pomoc pozostałych oddziałów wojsk frontu zachodniego, wspomagających właśnie ten manewr odwrotowy spod Warszawy. A pierwsza Dywizja Piechoty Legionów przez Drohiczyn, Dziadkowice, Bielsk Podlaski miała uderzyć w kierunku na Białystok po to, żeby to miasto jak najszybciej zająć, bowiem przez to miasto przechodziły najważniejsze arterie komunikacyjne, czyli kolej, trakt w kierunku Grodna, w kierunku Wołkowyska, więc to były jasne i wyraźnie wytyczone rozkazy, a Białystok odgrywał tu największą rolę tak naprawdę.
Czyli chodziło o to, że Białystok był bardzo poważnym węzłem, szczególnie kolejowym, która to kolej była wykorzystywana do ruchów militarnych.
Oczywiście ze strony Polski doceniano ten fakt jak najbardziej, dlatego że wojska bolszewickie, które wycofywały się z kierunku warszawskiego, wykorzystywały tę kolej maksymalnie do własnych celów, oczywiście ewakuując nie tylko oddziały rannych, ale również i zagrabione o zdobycz wojenną. I jak mówię, no, najszybsze zajęcie miasta uniemożliwiało i dalszy odwrót, ewentualnie pójście bardziej na północ w kierunku Grajewa, by potem tam Knyszyna, Grajewa, Osowca, by w ten sposób się przebić ewentualnie przez Osowiec, goniąc Suchowolę, Dąbrowę w kierunku Grodna. Ale rozkazy rosyjskie też mówiły jasno i wyraźnie, ażeby 16. Armia Bolszewicka, ta wycofująca się spod Warszawy, przebijała się nie w kierunku na Grodno, ale w kierunku na Wołkowysk. To był rozkaz wydany przez Michaiła Tuchaczewskiego, który dowodził frontem zachodnim i on polecił kategorycznie przebijać się tym traktem w kierunku na Wołkowysk. Takie były rozkazy i wszyscy dowódcy dywizji, które wchodziły w skład 16. Armii, musiały to wykonać.
Czyli przez Białystok w stronę Wołkowyska.
Oczywiście. Już 21 sierpnia 1920 roku pod Białystok podeszły siły 1. Brygady Piechoty Legionów, które składały się z 1. Pułku Piechoty Legionów, 2. Batalionu, 5. Pułku Piechoty Legionów, jak również i Dywizjonu Artylerii liczącej 8 armat. Te siły miały po prostu zająć Białystok jak najszybciej przed właśnie nadejściem tych sił bolszewickich, które wycofywały się spod Warszawy. I ten rozkaz został wykonany o świcie 22 sierpnia. To był początek nie na razie bitwy, tylko takiego boju spotkaniowego, bowiem Rosjanie też dla obrony Białegostoku przeznaczyli ze swoich rezerw 164. Brygadę, która siłami 3 pułków, Dywizjonem Kawalerii Baszkirskiej oraz Dywizjonem Artylerii miała bronić Białegostoku właśnie przed tym już spodziewanym lada moment uderzeniem właśnie od strony południowej w kierunku na Białystok. Oczywiście ta obrona się załamała po 2 godzinach. 164. Brygada praktycznie została rozbita przez siły równorzędne, bowiem zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie bolszewickiej walczyły identyczne siły w sile około 2-2,5 tysiąca maksymalnie bagnetów. Więc waleczność polskich legionistów była tutaj zdecydowanie lepsza i ta zaprawa bojowa legionistów znacznie górowała nad bolszewickim żołnierzem w tym momencie. Rosjanie byli rozbici tutaj kompletnie. Dopiero problemy i ta bitwa tak na nowo zaczęła się od godziny 9 rano, kiedy to właśnie od strony Suraża pod Białystok podeszły zdecydowanie liczniejsze siły, liczące kilkanaście tysięcy, więc pięcio-sześciokrotnie przeważające właśnie tą pierwszą brygadę piechoty Legionów, która walczyła w Białymstoku już wtedy samotnie, dlatego że trzecia brygada piechoty Legionów, dowodzona przez podpułkownika Popowicza, uderzyła w kierunku właśnie przepraw na Narwi, po to, żeby odciąć drogę właśnie dla tych oddziałów, które jeszcze tej Narwi nie przekroczyły w Łuchowie, w Surażu. Niestety było to już ruch zbyt późno było na to, dlatego że już te główne siły bolszewickie przeprawiły się przez Suraż i o godzinie 9 rano zameldowały się na przedpolu Białegostoku od strony Klepacz i Starosielc.
Czyli mamy tę poranną bitwę, taki bój spotkaniowy.
To jest bój spotkaniowy, tak to nazywam.
A potem po godzinie 9, po pojawieniu się głównych sił bolszewickich, dochodzi już do bardzo zaciętych walk.
Bardzo zaciętych zmagań bojowych, w związku z tym, że te siły są naprawdę ze strony bolszewickiej znacznie większe, więc obrona miasta dosyć rozległego, że tak powiem, w linii obronnej od strony tutaj zachodniej i południowej, jak również od strony wschodniej, bo miasto było praktycznie okrążone przez siły bolszewickie, dlatego też, że od zachodu szedł główny atak 2. i 21. Dywizji, również od wschodu resztki właśnie tych sił rozbitych rano ze 164. Brygady też południe atakowały od strony wschodniej po to, żeby wspomóc te oddziały bolszewickie, które atakowały miasto od strony zachodniej. To więc miasto walczyło w osamotnieniu. Tak naprawdę była brygada osamotniona, dlatego że jeszcze po godzinie 9 dwie kompanie musiały z powrotem wrócić w kierunku zabudowa po to, żeby ubezpieczać tabory brygadowe, które zostały właśnie w tym mieście i dlatego też potem tak mocno odczuwano brak amunicji, której brakowało właśnie w decydujących momentach walki o Białystok.
Czyli można powiedzieć, że żołnierze pierwszego pułku piechoty Legionów najpierw byli zdobywcami, a później obrońcami miasta.
Oczywiście, zaraz po godzinie 9, gdzie miasto zostało, pierwsze natarcie na Białystok nastąpiło o godzinie 5 rano, więc po 2 godzinach tak naprawdę do godziny 7 Białystok już był całkowicie zajęty i w ten sposób rozlokowano główne siły pierwszego pułku piechoty Legionów po to, żeby bronić miasta od strony zachodniej, czyli wyjść z miasta, nie prowadzić jakiejkolwiek walki ulicznej, bo tego się naprawdę jeszcze nikt nie spodziewał, tylko po to, żeby zabezpieczyć krańce miasta od strony właśnie zachodniej, od strony wschodniej i południowej, przewidując, że te główne siły jednak wroga, a nie przyjaciela, a nadejdą wkrótce. O godzinie 9 oczywiście od strony Suraża nadjechał pociąg pancerny, który zapowiadał właśnie przyjście tych głównych sił. Oczywiście pojawiły się one zaraz za nim i od godziny 9:15 następują falowe natarcia na Marzantarnię, gdzie bronił się tak naprawdę pierwszy batalion. Poszczególne kompanie były rozdysponowane na Marczuku, na Wysokim Stoczku, jak również w okolicach Dworca i Marzantarni. To bronił pierwszy batalion kapitana Józefa Bronisława Mariańskiego, który właśnie dowodził tak naprawdę zajęciem Białegostoku w porannym natarciu, jak również obroną miasta Białegostoku aż do godziny, powiedzmy 17, kiedy to poległy na ulicy Warszawskiej.
No właśnie, jak długo trwały te walki? No i później te walki były jednak w mieście, nie poza miastem, tylko w samym centrum.
Zaczęło się, tak jak mówiłem, pierwszym tym natarciem rozpoznawczym dwóch dywizji bolszewickich, które próbowały z marszu zająć tak naprawdę Białystok, ale bolszewicy też nie wiedzieli, z jakimi siłami mają tak naprawdę do czynienia w mieście Białystok. Wiadomo, że obrońcy wyszli na przedpole, bronią się w terenie nie do końca fortyfikowanym, nie do końca przygotowanym do takiej obrony, więc próbowali z marszu zajmować te pozycje. Niestety im się nie udawało do chwili przybycia na pole bitwy 27. Dywizji Strzelców Witowta Putny. Ten znakomity dowódca tak naprawdę przejął na siebie ogólne dowodzenie nad tą masą wojsk, bo tak naprawdę Białystok zdobywały 2. i 21. i potem 27. Dywizja Strzelców, licząca tak naprawdę około 6-7 tysięcy maksymalnie magnetów, ale dwa razy tyle żołnierzy czekało w Starosielcach, w Klepaczach na to, żeby te właśnie dywizje dokonały przełomu i przebicia drogi odwrotu właśnie na Wołkowysk. I tak naprawdę po przybyciu 27. Dywizji Strzelców o godzinie 15 nastąpił szturm, który którego już nie, po prostu nie dało się zatrzymać. Przewaga Rosjan była zbyt wielka, żebyśmy mogli się tutaj bronić skutecznie. Legioniści też odczuwali totalne zmęczenie, jak również brak amunicji, i stopniowo to obrona z przedmieść Białegostoku wkraczała do centrum miasta. Utracono wkrótce dworzec kolejowy, pierwszy batalion pierwszego pułku piechoty Legionu został odcięty na Białostoczku, więc potem też nie brał udziału w walkach, a tak naprawdę całość po godzinie 16 przeniosła się już do centrum miasta. I zaczęły się walki uliczne, niespotykane w wojnie polsko-bolszewickiej. Były to pierwsze tego typu walki. Mogę jeszcze przypomnieć, że w Płocku też takie miały miejsce, ale nie z takim natężeniem jak w Białymstoku, gdzie zaangażowane były naprawdę potężne siły ze strony Polski, 2000 legionistów, z drugiej strony 6-7 tysięcy żołnierzy chcących się przebić przez miasto, no i jeszcze siły, które jeszcze czekały na przedpolu Białegostoku po to, żeby się przebić wraz z bolszewikami w kierunku Wołkowyska. No, obrona się polska załamała tak naprawdę i całość walki skupiła się w samym centrum miasta, gdzie poszczególne kompanie, plutony walczyły oddzielnie. Tylko dzięki operatywności dowódców, takich jak kapitan Mariański, kapitan Wenda, czy na przykład Władysław Broniewski, porucznik Fieldorf, próbowano powstrzymywać w zaułkach. Nie ostrzeliwano miasta silnym ogniem artylerii, dlatego że miasto też posiadało większe zabudowy drewniane, więc mogło dojść do naprawdę wielkiej katastrofy. I co jeszcze trzeba powiedzieć? Miejscowa ludność w większości wspomagała walczących legionistów, ale też były przypadki, gdzie spadały strzały z okien w kierunku polskich legionistów. Tutaj też sympatycy bolszewików dali o sobie znać, co potwierdza się nie tylko w raportach wojskowych, ale i w relacjach korespondentów prasowych, które też odnalazłem i które też cytowałem w swojej książce o tym.
No jak długo to trwało? Co spowodowało, że udało się mimo wszystko powstrzymać Sowietów?
Około godziny 18 Białystok już praktycznie był opanowany przez oddziały bolszewickie, które stłoczyły się w centrum, ale na rozkaz dowództwa pierwszej brygady pułkownika Knola Konhackiego nastąpiło przeciwuderzenie, które do godziny 20 tak naprawdę odniosło potężny sukces, bowiem żołnierze bolszewicy po prostu, widząc stanowczy opór i niemożliwość przebicia się przez Białystok, przestali praktycznie walczyć, rzucili broń. Poddawali się masowo polskim oddziałom. Były takie przypadki, że oddział bolszewickiej piechoty liczący około 800 bagnetów poddał się dosłownie niecałej kompanii polskiej piechoty. To przewaga była 8-1 w tym wypadku, więc to jest wielkie, totalne zaskoczenie. Bolszewicy nie mieli sił, nie mieli ochoty już dalej walczyć, byli całkowicie zdemoralizowani, poza tylko jednostką, który cytowałem, mówiłem wcześniej, o 27 Dywizji Strzelców, która widząc właśnie, że nie da się przebić w kierunku Wołkowyska, przebiła się przez właśnie Wygodę w kierunku Wasilkowa i tam przez cały kolejny dzień po prostu leżała pokotem, odpoczywała. Żołnierze nie mieli sił dalej się wycofywać. W związku z tym, że brakowało Brygadzie Legionowej oddziałów konnych po to, żeby pójść w pościg, to tylko oni uniknęli właśnie całkowitego rozbicia i ta dywizja nacierając na Białystok liczyła ponad 2000 bagnetów, to Wasilkowi zostało ich tylko połowa. Więc sukces Polski był niesamowity tego dnia. Po godzinie 20 już sytuacja była opanowana. Oczywiście resztkami sił poubezpieczano obrzeża miasta zarówno od strony zachodniej, północnej. W ogóle kontrolowano też przebieg zachowań ludności w mieście. Dlatego, że właśnie to, co się stało w walkach ulicznych, to przeszło oczekiwania polskich dowódców i groziło niebezpieczeństwem i groziło też samosądami, więc wojsko cały czas pilnowało. Najważniejsze było to, żeby też zabezpieczyć tą zdobycz wojenną, która wyniosła jeden samolot, 20 parę armat, 140 parę karabinów maszynowych, jak również 8,5 tysiąca jeńców. Jeńców, którzy liczebnie przeważali czterokrotnie siły pierwszej brygady piechoty Legionów, która właśnie ten Białystok zdobyła, a potem go z wielkim, wielkim sukcesem obroniła.
Tyle o zdobyczach, ale teraz porozmawiajmy o ofiarach.
No, ofiary z strony polskiej też były dosyć poważne. Z materiałów archiwalnych, których można skorzystać w każdej chwili, znaleźliśmy 32 nazwiska tak naprawdę poległych oficerów właśnie tej brygady Legionów, zwłaszcza w osobach oficera, zwłaszcza z oficerów, to największą stratą była śmierć kapitana Mariańskiego, który tak naprawdę był jednym z najlepszych dowódców pierwszej brygady piechoty Legionu pierwszego pułku. On dowodził właśnie tym porannym natarciem. Jemu jest oddawana cześć i chwała właśnie za zdobycie Białegostoku, jak również i skuteczną obronę na przedpolu aż do momentu śmierci na ulicy Warszawskiej. Zginął też również młody podporucznik Soja, który zginął w porannym natarciu, ale warto dodać, że też było 14 żołnierzy zaginionych, nieznanych z nazwiska, których udało mi się uzyskać o nich informacje, w jaki sposób zostali zamordowani właśnie tego samego dnia, 22 sierpnia, właśnie w momencie przebijania się 27 Dywizji Strzelców w kierunku Wasilkowa. Ta cała załoga, ten pluton, który ubezpieczał skrzyżowanie dróg wylotowych w kierunku właśnie Wasilkowa, został wybity do nogi przez jeden z oddziałów bolszewickich, który zaszedł ich od tyłu i wykończył. Te informacje uzyskałem z dziennika białostockiego z 26 roku, gdzie właśnie ci żołnierze byli ujęci do tego momentu na liście osób zaginionych. Tak naprawdę w bitwie Białystok zginęło ponad 50 żołnierzy Wojska Polskiego, właśnie z tej brygady, pierwszej brygady piechoty Legionów, jak również nieznana jest liczba innych żołnierzy, którzy też wspomagali, jak również ludność cywilna. Jeżeli się przejdziemy na cmentarz wojskowy, widzimy tam też daty śmierci na krzyżach, które oscylują wokół daty 24 sierpnia, 27 sierpnia, 25. To są też osoby, które brały udział w tych walkach i z pewnością zmarły z ran po zakończeniu batalii.
No właśnie, bo ofiary tych zmagań są pochowane na cmentarzu przy ulicy Zwierzynieckiej.
Tak, oczywiście. Na cmentarzu wojskowym pochowany jest...
Albo 11 listopada, jak to było.
Kilkudziesięciu żołnierzy właśnie, zwłaszcza pierwszego pułku piechoty Legionów, jak również tam początkowo był też pochowany kapitan Mariański, jednak zaraz na początku września jego zwłoki zostały ekshumowane i wywiezione do rodzinnego miasta, gdzie uroczyście zostały pochowane 7 września 1920 roku z udziałem społeczności miasta Radomia.
No właśnie, bo kapitanie Józefie Mariańskim Józef Piłsudski powiedział: pierwszy z dzielnych.
Tak, zgadza się. Tak samo jak marszałek Piłsudski nazwał bitwę o Białystok zupełną klęską 16 Armii. W tym wszyscy się historycy zgadzają, bo ta armia naprawdę poniosła totalną klęskę nie tylko pod Warszawą, ale zwłaszcza właśnie rozsypała się całkowicie w bitwie o Białystok, która była dla niej tak definitywnym grobem. Z tej armii zostało tak naprawdę od 3 do 4 tysięcy żołnierzy w poszczególnych dywizjach, których było tak naprawdę 5 tej armii, więc każda dywizja, licząc po 4-5 tysięcy bagnetów, to dawało dosyć duże liczby. Jednak w porównaniu do pierwszej wojny światowej, to te liczby są czasami nawet śmieszne.
Co potem? Co po bitwie białostockiej?
Znaczy, po bitwie białostockiej Wojsko Polskie musiało się przegrupować tak naprawdę na tym odcinku północnym. Wiadomo, że po bitwie o Białystok jeszcze trwały walki w Puszczy Myszynieckiej, w okolicach Kolna, Łomży. Tam jeszcze przebijały się od strony zachodniej ostatnie siły bolszewickie, zwłaszcza 4. Armii Szuwajewa, jak również słynnego 3. Korpusu Konnego Gaja Brzeszkiana, który próbował właśnie forsować Wisłę jeszcze 19 sierpnia w okolicach Włocławka, Płocka, Torunia, więc one poszły za bardzo na zachód, dlatego też wycofywały się troszeczkę wolniej niż pozostałe siły bolszewickie. One zostały zatrzymane do 25 sierpnia w okolicach Kolna. Tam drogi odwrotu zostały im zamknięte przez Dywizję Wielkopolską, więc w żaden sposób nie mogły się przebić w kierunku wschodnim i dlatego też zostały internowane w Prusach Wschodnich. Dane polskiego wywiadu donosiły, że w Prusach Wschodnich tak naprawdę zostało internowanych około 50 do 60 tysięcy żołnierzy bolszewickich, którzy z tego też powodu nie mogli wziąć udział w kolejnej batalii, która tak naprawdę we wrześniu 1920 roku rozstrzygnęła o wojnie polsko-bolszewickiej na korzyść właśnie strony polskiej. Oczywiście mówimy tutaj o operacji niemieckiej.
No właśnie, wspominaliśmy dowódców, kapitana Mariańskiego, kapitana Wendę. Kogo jeszcze warto przy okazji omawiania bitwy białostockiej wspomnieć?
To czy jeszcze tutaj warto wspomnieć kilka słów o pułkowniku Knolu Kownackim, który wziął na siebie właśnie ten obowiązek dowodzenia pierwszą brygadą w tym okresie. Dowodził dosyć dobrze, nie popełnił żadnych większych błędów, cały czas prosił dowództwo dywizji Legionów, czyli pułkownika Dęba Biernackiego o przysyłanie posiłków. Niestety Dęb Biernacki robił zupełnie wszystko na odwrót, nie w tym kierunku skierował te główne siły, jakim było właśnie miasto Białystok, on dążył do zdobycia tych przepraw, co tak naprawdę pozostawiło brygadę, pierwszą brygadę piechoty Legionów w takim osamotnieniu. Ona nie mogła liczyć na żadne posiłki. I znaczy to też była osłona od strony zachodniej właśnie zgrupowania walczącego w Białymstoku, ale te parę tysięcy bagnetów przydałoby się w tym momencie do zdobycia Białegostoku. Jeżeli chodzi o jeszcze inne postacie, które warto wymienić i jakoś odznaczyć za udział w walkach o Białystok, to Władysław Broniecki, który dowodził 8. kompanią, który brał cały czas udział w walkach ulicznych, odznaczył się bohaterstwem. Również późniejszy szef Kedymu, poruczyk Nil Hieldorf, też dowodził znakomicie. To on właśnie po kapitanie Mariańskim przejął dowództwo nad pierwszym batalionem, który właśnie po rozbiciu tutaj już, po zdobyciu dworca kolejowego musiał się wycofać w kierunku Białostoczka i on tam ten cały batalion oprócz trzeciej kompanii uporządkował i doprowadził do takiej zdolności bojowej. Warto też wspomnieć o majorze Kowalskim, który też dowodził drugim batalionem 5. Pułku Piechoty Legionów. No i wielu, wielu żołnierzach, którzy swoim bohaterstwem w walkach o Białystok zasłużyli na pamięć, jak również zostali udekorowani potem za bitwę o Białystok w dniu 5 września 1920 roku, jak był odpoczynek w Janowie koło Sokółki, zostali udekorowani licznymi oznaczeniami, czyli krzyżem Virtuti Militari 5. klasy, jak również krzyżem walecznym, którego trzymało kilkudziesięciu żołnierzy.
Dziękuję bardzo za tę opowieść. Bitwa białostocka została także upamiętniona na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. A dzisiaj rozmawialiśmy o tych wydarzeniach z naszym gościem, historykiem z Muzeum Wojska w Białymstoku, Markiem Gajewskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Przypomnę, że pan Marek Gajewski jest współautorem książki pod tytułem Białystok 1920, Bitwa Białostocka oraz autorem książki Największa bitwa w dziejach miasta, Białystok 22 sierpnia 1920. Ja dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.